Zapraszam Państwa do wysłuchania wiadomości. 1 stycznia może być zamknięta ponad połowa gabinetów podstawowej opieki zdrowotnej w 7 województwach, poinformowało we wtorek Porozumienie Zielonogórskie. To efekt fiaska poniedziałkowych rozmów z Ministerstwem Zdrowia w sprawie funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Po spotkaniu minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zarzucił Porozumieniu Zielonogórskiemu próbę szantażu innych lekarzy i pacjentów. We wtorek zaapelował do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, aby podpisali kontrakty na 2015 rok i nie zamykali drzwi przychodni przed pacjentami. Prezes Porozumienia Jacek Krajewski podkreślił, że minister zdrowia nie zgodził się na żadne propozycje składane przez tę organizację i to on zerwał negocjacje.
Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z pacjentami, z chorym często człowiekiem, my nie możemy sobie pozwolić na improwizację, na to, że chaotycznie i w sposób bez planu wprowadza się takie zmiany i dlatego, biorąc pod uwagę, że to my będziemy tymi pierwszymi, którzy będą mieli to realizować, chcieliśmy te sprawy dokładnie i systematycznie przegadać. Nie było z tamtej strony chęci, zwłaszcza 29 grudnia, do takiej rozmowy, a wręcz wydawało się, że pan minister szuka pretekstów do tego, żeby te rozmowy zakończyć i zwołać konferencję prasową i przedstawić nas w złym świetle.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei podkreślali, że to premier Ewa Kopacz jako poprzedniczka Bartosza Arłukowicza na stanowisku ministra zdrowia odpowiada za trudną sytuację w ochronie zdrowia. Mówi Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu i członek Senackiej Komisji Zdrowia.
Te rozwiązania proponowane przez ministra Arłukowicza pozostawiają pacjenta samego sobie. Ale i sam minister Arłukowicz został ze swoim pakietem onkologicznym i pakietem kolejkowym, dlatego że sam broni tego pakietu i swoich rozwiązań, które są złe dla pacjenta, złe dla systemu opieki zdrowotnej. Wzywamy panią premier Ewę Kopacz, aby zajęła się służbą zdrowia. To ona jest odpowiedzialna za to, co się dzieje w tej chwili w służbie zdrowia, ponieważ ona rozpoczęła złe zmiany.
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wezwał premier Ewę Kopacz, by podjęła odpowiednie kroki, które przywrócą wszystkim Polakom możliwość skorzystania z konstytucyjnego prawa do równego dostępu do leczenia finansowanego ze środków publicznych. Winni złamania konstytucji, minister zdrowia i prezes NFZ powinni ponieść odpowiedzialność, podkreślają związkowcy. Ewakuacja około 200 osób polskiego pochodzenia z Donbasu na Ukrainie możliwa jest w styczniu, obiecują przedstawiciele rządu. Michał Dworczyk, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, mówi, że do tych zapewnień należy podejść z rezerwą. Przypomnijmy, że do ewakuacji osób polskiego pochodzenia z Ukrainy miało dojść w poniedziałek. We wtorek szef MSZ Grzegorz Schetyna zapewniał, że zrobi wszystko, by do ewakuacji doszło w styczniu. Zaznaczył, że konkretnej daty nie będzie dzisiaj przedstawiał, ponieważ chodzi o bezpieczeństwo osób, które będą wyjeżdżać z Donbasu.
Ja podchodzę ostrożnie do deklaracji, bo w sytuacji, w której była bardzo wyraźna informacja o ewakuacji 29 grudnia, a na 5 dni przed terminem ewakuacji została ona odwołana, no to podchodzenie do kolejnych deklaracji ze względów oczywistych musi być ostrożne. Natomiast wierzę w to, że ta ewakuacja zostanie przeprowadzona. Gdyby jej nie było, to byłoby z jednej strony nieludzkie wobec naszych rodaków, którym zrobiono nadzieję, a z drugiej strony by to była całkowita kompromitacja państwa polskiego. Natomiast oczywiście ten czas będzie trudny dla Polaków mieszkających w Donbasie, dlatego że tam cały czas ich życie jest narażone.
Mówił Michał Dworczyk. Minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska poinformowała z kolei, że w Polsce jest już wyznaczony ośrodek dla osób, które przyjadą z Ukrainy. Minister zaapelowała również do samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i prywatnych przedsiębiorców o włączenie się do akcji pomocy dla Polaków z Ukrainy. Rada Nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa nagle, bez podania przyczyn, odwołała ze stanowiska wiceprezesa Jerzego Kurelle. Od początku bieżącego roku odpowiadał on za sprawy handlowe, a przed rokiem pełnił obowiązki prezesa koncernu. W listopadzie bieżącego roku Kurella mówił dziennikarzom, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo liczy na zmianę ceny w kontrakcie z Gazpromem i złożył wniosek z propozycją jej renegocjacji. Decyzja o odwołaniu Kurelli została podjęta jednogłośnie przez Radę Nadzorczą Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, która jest zdominowana przez przedstawicieli Ministerstwa Skarbu. I to właśnie raczej rozgrywki partyjne, a nie negocjowane umowy mogły mieć wpływ na odwołanie Kurelli, mówi dr Bogusław Marzec, były prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.
Ja nie sądzę, żeby negocjacje były inicjatywą jednoosobową członka zarządu. Tego typu negocjacje wymagają najpierw dyskusji w łonie zarządu, a później uchwały i instrukcji negocjacyjnych. Być może tam są jakieś rozgrywki wewnątrz platformiane, być może tam jakaś w wyniku walk frakcyjnych w platformie następują jakieś tam ruchy kadrowe. Tam są różne frakcje w platformie, Półdzielnia Grabarczyka, Schetyny, premier Kopacz też tam próbuje swoich ludzi poupychać w różnych ministerstwach. Być może to jest odprysk jakichś tego typu działań.
Gazprom pozostaje najważniejszym dostawcą gazu dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, a polska spółka jest jednym z największych odbiorców gazu dostarczanego przez Gazprom do Unii Europejskiej. Jeśli Polacy sami nie zaczną oszczędzać, w przyszłości mogą liczyć tylko na głodowe emerytury, ostrzega Bank Światowy. Eksperci wyliczyli, że przeciętny Kowalski powinien do tego, co odkłada już teraz, dołożyć jeszcze dodatkowo 10% swoich rocznych zarobków, aby na emeryturze mieć mniej więcej tyle, ile obecni emeryci. Po zmianach w systemie emerytalnym z 1999 roku stopa zastąpienia, czyli kwota, która zastąpi pensję po przejściu na emeryturę, będzie bardzo niska. Wyniesie około 25-35%. To spowoduje, że emerytury w nowym systemie będą nawet dwa razy mniejsze od dzisiejszych. To jednak nie jedyny problem Polski. Niska stopa oszczędności jest bowiem zagrożeniem także dla gospodarki. Aby podtrzymać dotychczasowe tempo rozwoju, Polska musi zrewidować swój model wzrostu i w większym stopniu oprzeć go na oszczędnościach, a nie na konsumpcji, alarmują autorzy opracowania. Ekonomista Marian Szołucha mówi, że raport Banku Światowego wskazuje na dwa strukturalne błędy naszego systemu gospodarczego.
Po pierwsze, załamujący się system ubezpieczeń społecznych, w szczególności emerytalny. I tutaj trzeba postawić na zdynamizowanie dwóch elementów naszego życia. To jest wzrost urodzeń i wzrost gospodarczy. Jeśli to się nie stanie, wówczas każdy system emerytalny, jakikolwiek by on nie był, musi ulec załamaniu. I w ciągu kilkunastu lat Polska stanie w obliczu niewypłacalności. Drugim elementem, na który zwraca uwagę Bank Światowy, jest niski poziom oszczędności wśród Polaków i konieczność znowu zmiany naszego modelu gospodarczego opartego na konsumpcji, zresztą napędzanej długiem, na taki, który oparty byłby na wzroście oszczędności, wzroście zasobów kapitału nas, Polaków i w związku z tym całej gospodarki.
Oszczędności gospodarstw domowych konsekwentnie spadają. W 2012 roku wynosiły zaledwie 3% PKB, co było jednym z najniższych wyników w całej Unii Europejskiej. Po odjęciu obowiązkowych składek emerytalnych wartość oszczędności, tylko tych dobrowolnych, wynosiła 0,2% PKB. Eksperci Banku Światowego uważają, że rząd nie zapewnia odpowiednich bodźców do oszczędzania. Na naszą niekorzyść wpływa też fakt, że polskie społeczeństwo należy do najszybciej starzejących się w Unii Europejskiej. Instytut Pamięci Narodowej stworzy rejestr wywiezionych do Kazachstanu. W ten sposób chce ustalić, jak potoczyły się losy dzieci, które trafiły na wschód, informuje jeden z dzienników. Pion śledczy IPN otrzymał z Kazachstanu dokumenty, dzięki którym będzie możliwe stworzenie listy mieszkańców Podlasia deportowanych przez Sowietów w latach 1939-41. Prokurator Dariusz Olszewski z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku mówi, że głównym celem jest ustalenie liczby deportowanych.
Instytut Pamięci Narodowej w Białymstoku uzyskał materiały w ramach pomocy prawnej z Republiki Kazachstanu. Jest to prawie 2,5 tysiąca kopii dokumentów archiwalnych z różnych archiwów radzieckich. Dysponując tymi dokumentami, zamierza zbudować bazę, w oparciu o której referenci Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej będą prowadzić kwerendy i udzielać informacji, odpowiedzi osobom zainteresowanym, osobom bliskim, które były deportowane. Chcemy ustalić, czy wszystkie dzieci, które były traktowane jako obywatele polscy, wróciły do kraju.
Wśród przekazanych materiałów są również informacje, ile polskich i żydowskich dzieci przebywało w sierocińcach w Kazachstanie. Dopiero za 10 lat Pendolino będzie mogło wyjechać na europejskie trasy i walczyć o nowych klientów. Jeden z dzienników napisał, że może to być efekt lobbingu niemieckich kolei. Do 2025 roku zablokowano dla Pendolino także niektóre połączenia w kraju. Trasy może zacząć obsługiwać niemiecki przewoźnik. Wynika to z umowy między PKP Intercity a Alstomem. Problemy są też związane z unijnymi obostrzeniami, które idą za dofinansowaniem Unii Europejskiej zakupu superszybkich pociągów. Gazeta stawia też pytanie, po co PKP Intercity dopłaciło za pociąg wielosystemowy, skoro do 2025 roku nie będzie jeździł za granicę. Okazuje się, że Pendolino to projekt katastrofalny w skutkach dla polskiej kolei, mówi poseł Andrzej Adamczyk, wiceszef Sejmowej Komisji Infrastruktury.
Okazuje się, że pociągi dopiero za 10 lat wyjadą na trasy międzynarodowe. Z przyczyn, które były wiadome podpisujący umowę, czyli Donaldowi Tuskowi i jego ministrom odpowiedzialnym za sprawy transportu kolejowego i za sprawy finansowania projektów unijnych. Ja sobie podsumowałem. Około 350 milionów złotych otrzymaliśmy z Unii Europejskiej. Na ten projekt kasy państwa wydajemy 1 211 000 000 złotych. A to oznacza, że za kwotę 350 milionów złotych unijnych pieniędzy zablokowaliśmy wyjazd nowoczesnych pociągów polskiego przewoźnika na trasy międzynarodowe i za tą kwotę zostały zablokowane w Polsce dla nowoczesnych pociągów szlaki kolejowe, które będą obsługiwane przez innych przewoźników. Można powiedzieć, skandal niebywały.
Poseł dodał, że większość informacji dotyczące funkcjonowania Pendolino na polskich kolejach zatajono przed posłami, a teraz wychodzą nowe skandale. Z Morza Jawajskiego wyłowiono we wtorek ponad 40 ciał ofiar katastrofy samolotu malezyjskich linii Air Asia, poinformowała o tym rzeczniczka indonezyjskiej marynarki wojennej. Na pokładzie samolotu, który w niedzielę zniknął z radarów, lecąc z indonezyjskiego miasta Surabaya do Singapuru, znajdowały się 162 osoby. Wcześniej nadeszły informacje, że na Morzu Jawajskim odnaleziono szczątki zaginionego samolotu. Spotkanie osób różnych kultur i narodowości, a przede wszystkim wspólna modlitwa o pokój na świecie, to 37. Europejskie Spotkanie Młodych TZ. W Pradze spotyka się ponad 30 tysięcy młodzieży z 65 krajów, m.in. z Polski, Ukrainy, Niemiec, Włoch, Francji, Chorwacji i Białorusi. Zebrani będą się modlić w 17 kościołach miasta. Zaplanowane jest również zwiedzanie miasta oraz praca w grupach. W Europejskim Spotkaniu Młodych uczestniczy także grupa studentów z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wraz z ojcem Benedyktem Cisoniem, redemptorystą pracującym w Radiu Maryja. Ksiądz profesor Jan Machniak powiedział, że wspólnota TZ przypomina nam to, co jest obecne w Kościele – wielki głód Słowa Bożego.
Te ekumeniczne spotkania są takimi spotkaniami modlitwą o pokój, o pojednanie między narodami. Myślę, że w tym roku taki temat szczególny to będzie ten niepokój, jaki jest na Ukrainie, ale też państwo islamskie, które powstało gdzieś na granicy Iraku, Syrii. To są te niepokoje, które dotykają wszystkich ludzi, katolików, protestantów, muzułmanów. Z tym, że to są spotkania chrześcijan, spotkania młodych. Ta próba taka poruszenia tych młodych, obudzenia w nich pragnienia wspólnoty, jedności, wspólna modlitwa, następnie wspólny posiłek, studium biblijne, czy też słuchanie Słowa Bożego, komentarza, trochę odpoczynku, wspólne śpiewy.
1 stycznia o godzinie 19 przedstawiciele Czeskiej Rady Kościołów wezmą udział w modlitwie w katedrze świętych Wita, Wacława i Wojciecha. Spotkanie młodych w Czechach potrwa do 2 stycznia 2015 roku. Będzie to kolejny etap pielgrzymki zaufania przez ziemię, zainicjowanej przez założyciela wspólnoty brata Roże w końcu lat 70. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.